Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Digital Design and Computer, architekturę Davida Harrisa i Sarah Harris. To podręcznik z pogranicza projektowania układów cyfrowych i architektury komputerów. Wydanie drugie prowadzi czytelnika od fizycznych oraz logicznych podstaw działania sprzętu do kompletnego, działającego procesora zgodnego z uproszczoną architekturą MIPS. Nie traktuje tych etapów jako osobnych dziedzin. Pokazuje raczej ciąg zależności, w którym tranzystory tworzą bramki. Bramki realizują układy kombinacyjne i sekwencyjne. A te stają się elementami ścieżki danych, jednostki sterującej, pamięci oraz wejścia i wyjścia. Celem książki jest nauczenie nie tylko rozpoznawania bloków procesora, lecz także rozumienia decyzji konstrukcyjnych, ograniczeń czasowych i kompromisów wydajnościowych. Autorzy integrują przykłady w językach Verilog i w HTL, dzięki czemu opis sprzętu jest powiązany z jego praktyczną implementacją. To pozycja dydaktyczna. Przeznaczona przede wszystkim dla studentów kursów łączących logikę cyfrową z organizacją komputera. Ale użyteczna także dla inżynierów potrzebujących uporządkowanego wprowadzenia do projektowania procesorów. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od bramek logicznych do zrozumienia całego systemu, najważniejszą cechą książki jest jej konstrukcja od dołu do góry. Zamiast rozpoczynać od gotowego procesora i przedstawiać jego bloki jako abstrakcyjne moduły, autorzy wyprowadzają ich działanie z podstaw logiki cyfrowej. Czytelnik przechodzi przez bramki, algebrę Boolea, układy kombinacyjne, multipleksery, dekodery i jednostki arytmetyczne. Następnie poznaje pamięć stanu, przerzutniki, rejestry oraz maszyny stanów. Taki porządek ma znaczenie praktyczne. Pozwala ustalić, skąd bierze się każda decyzja i każdy sygnał sterujący w późniejszym projekcie procesora. Multiplekser nie jest wtedy tylko elementem na schemacie, ale sposobem wyboru jednego z możliwych źródeł danych. Rejestr przestaje być nazwą pojemnika, a staje się układem przechowującym wynik między kolejnymi taktami zegara. Książka zwraca też uwagę na opóźnienia propagacji, zakłócenia i zasady poprawnego taktowania. Są to kwestie często upraszczane w pierwszych kursach, choć bez nich nie da się rzetelnie ocenić, czy układ będzie działał niezawodnie. Dzięki temu podejściu materiał buduje intuicję potrzebną zarówno przy analizie schematów, jak i przy tworzeniu własnych projektów HTL. Po drugie, logika sekwencyjna jako fundament kontroli i czasu działania, osobny ciężar autorzy kładą na logikę sekwencyjną. Ponieważ procesor nie wykonuje operacji wyłącznie przez łączenie funkcji logicznych. Musi pamiętać wyniki, rozróżniać kolejne etapy instrukcji i zmieniać stan w przewidywalnym rytmie zegara. Książka omawia zatrzaski, przerzutniki DEI, rejestry, sygnały włączające oraz reset, a potem wiąże je z projektowaniem synchronicznym. Kluczową ideą jest tak zwana dyscyplina czasowa. Dane muszą ustabilizować się przed aktywnym zboczem zegara i pozostać stabilne odpowiednio długo po nim. Jeśli projektant zignoruje te wymagania, nawet logicznie poprawny schemat może działać nieregularnie lub zależeć od drobnych różnic w opóźnieniach. Na tej podstawie książka wprowadza maszyny stanów skończonych, w tym modele Morea i Mealiego. Są one narzędziem do projektowania kontrolerów, które reagują na wejścia i przechodzą przez jasno zdefiniowane stany. To bezpośrednio przygotowuje grunt pod jednostkę sterującą procesora. Wartość tego rozdziału polega na połączeniu formalnego opisu stanów z fizycznymi konsekwencjami taktowania. Czytelnik uczy się, że synchronizacja nie jest dodatkiem do funkcjonalności, ale warunkiem jej realizacji w rzeczywistym sprzęcie. Po trzecie, procesor MIPS jako wspólny projekt łączący wcześniejsze rozdziały, centralnym projektem książki jest budowa procesora MIPS. Wybór tej architektury służy celom dydaktycznym, ponieważ jej zestaw instrukcji i regularna organizacja pozwalają wyraźnie pokazać relację między instrukcją programu a sprzętem, który ją wykonuje. Autorzy wykorzystują wcześniej wprowadzone komponenty do stworzenia ścieżki danych, zawierającej między innymi licznik programu, pamięć instrukcji, plik rejestrów, jednostkę arytmetyczno-logiczną i pamięć danych. Równolegle wyjaśniają rolę sterowania, które decyduje, jakie dane mają przejść przez dane bloki w danym cyklu. Szczególnie istotne jest porównanie organizacji jednocyklowej, wielocyklowej i potokowej. W projekcie jednocyklowym instrukcja jest realizowana w jednym długim cyklu, co ułatwia zrozumienie, ale ogranicza częstotliwość zegara. Wersja wielocyklowa dzieli pracę na etapy i pozwala lepiej wykorzystać elementy sprzętowe. Potok zwiększa przepustowość przez nakładanie wykonania instrukcji, ale wprowadza zagrożenia dane, sterowania i strukturalne. Książka nie przedstawia tych wariantów jako listy definicji. Pokazuje, jak kolejne kompromisy wynikają z konkretnych dróg danych, opóźnień i zależności między instrukcjami. To nadaje architekturze procesora wymiar konstrukcyjny, a nie wyłącznie opisowy. Po czwarte, Verilog i WHDL jako pomost między schematem a implementacją. Książka wyróżnia się konsekwentnym włączeniem Veriloga i WHDL do nauki architektury. Języki opisu sprzętu nie są przedstawione wyłącznie jako składnia, której należy się nauczyć. Służą do pokazania, jak konstrukcje logiczne, rejestry, moduły i testy można wyrazić w formie nadającej się do symulacji oraz syntezy. To ważne rozróżnienie, ponieważ kod sprzętowy opisuje układ działający równolegle, a nie zwykły program wykonywany linia po linii przez procesor. Autorzy łączą przykłady HDL z omawianymi blokami, dzięki czemu czytelnik może przełożyć schemat ścieżki danych lub maszyny stanów na konkretną implementację. Omawiane są również test Benhe, czyli środowiska do sprawdzania zachowania projektu przed użyciem go w sprzęcie. Taka praktyka uczy weryfikacji jako części projektowania, a nie czynności wykonywanej dopiero po zakończeniu pracy. Zintegrowanie obu języków jest użyteczne w dydaktyce, bo instytucje i zespoły inżynierskie stosują różne narzędzia. Jednocześnie książka nie sugeruje, że samo napisanie kodu rozwiązuje problem projektu. Poprawna implementacja nadal wymaga rozumienia zegara, resetu, szerokości sygnałów, zależności danych i ograniczeń technologicznych. GU staje się więc narzędziem precyzyjnego myślenia o sprzęcie. Na koniec pamięć, wejście i wyjście oraz granice modelu procesora. Poza rdzeniem procesora książka rozbija obraz komputera o systemy pamięci i komunikację z otoczeniem. To istotne, ponieważ szybkość jednostki wykonawczej nie przesądza sama o wydajności całego systemu. Dostęp do pamięci trwa znacznie dłużej niż proste operacje logiczne. Dlatego analiza pamięci podręcznej, lokalności danych i hierarchii pamięci wyjaśnia, dlaczego współczesne architektury stosują wiele poziomów przechowywania informacji. Autorzy pokazują, że projektant musi brać pod uwagę nie tylko pojemność pamięci, lecz także czas dostępu i sposób wyszukiwania danych. W drugim wydaniu uzupełniają ten obraz o praktyczne zagadnienia wejścia i wyjścia. Przykłady obejmują komunikację szeregową ERST-TREST-TWERONT-TRE, SPI, obsługę przerwań, sterowanie silnikami, łączność bezprzewodową oraz konwersję analogowo-cyfrową. Ich funkcją jest pokazanie, że procesor pracuje w systemie, który odbiera sygnały o różnej naturze i reaguje na zdarzenia zewnętrzne. Książka zaznacza też kierunki bardziej zaawansowane, takie jak głębokie potoki, przewidywanie skoków, przetwarzanie wielowątkowe, SIMD i wieloprocesorowość. Nie zastępuje specjalistycznej literatury o tych tematach, lecz umieszcza je w logicznym ciągu rozwoju od podstawowego procesora do bardziej złożonych mikroarchitektur. Podsumowując, Digital Design and Computer Architecture najlepiej odpowiada potrzebom studentów elektroniki, informatyki technicznej i inżynierii komputerowej, którzy chcą połączyć naukę logiki cyfrowej z rzeczywistą organizacją procesora. Skorzystają z niej także programiści systemowi i inżynierowie oprogramowania wbudowanego. Jeśli chcą lepiej rozumieć konsekwencje instrukcji, pamięci podręcznej, przerwań oraz ograniczeń sprzętu, dla osób już pracujących z FPGA stanowi uporządkowane źródło, które łączy zasady projektowe z Verilogiem i WHDL. Jej praktyczna korzyść polega na uczeniu metody rozkładania złożonego systemu na sprawdzalne bloki. Czytelnik może prześledzić drogę od funkcji logicznej do modułu HDL, od modułu do ścieżki danych, a od niej do procesora wykonującego program. Intelektualnie cenna jest natomiast konsekwencja w pokazywaniu kompromisów: wydajność, prostota, opóźnienie, wykorzystanie zasobów i poprawność czasowa są tu wzajemnie powiązane. Na tle wielu podręczników książka wyróżnia się tym, że nie oddziela cyfrowej logiki od architektury komputera. Część pozycji koncentruje się na teorii układów, a inne opisują procesory z poziomu zestawu instrukcji. Harris i Harris tworzą między tymi perspektywami ciągły most, zakończony projektem MIPS i jego implementacją w językach opisu sprzętu, dzięki jasnej strukturze. Diagramom oraz stopniowaniu trudności może być zarówno podstawowym podręcznikiem akademickim, jak i trwałym punktem odniesienia podczas samodzielnej nauki. Jeśli chcesz nas wesprzeć, David Harris, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.